Aleluja! Jezus żyje. Sprawdzam, czy słychać. O, słychać. Patrzcie, normalnie, nic nie trzymam w ręku, a słychać. Niesamowite, nie? Chwała Bogu. Słuchajcie, kochani, witam was wszystkich serdecznie. Dziękuję wam za życzenia, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że razem z żoną i z dwoma córkami możemy dzisiaj być u was, usługiwać właśnie w takim szczególnym dniu, jak właśnie dzień moich urodzin. No po prostu jest to niesamowite też dla mnie, że mogę tak spędzić ten dzień. Głosząc Słowo Boże. Amen. To jest niesamowite i wspaniałe. Słuchajcie, kochani, zanim rozpocznę, chciałbym podzielić się jeszcze taką jedną radością. Nazywam się, jak słyszeliście, nazywam się Michał Szlachetka. Jestem pastorem zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów Droga Życia w Otwocku. Jest to zbór, który w 2003 roku razem z żoną i z grupką przyjaciół zaczęliśmy zakładać w mieście, gdzie przed nami nie było żadnej ewangelicznie wierzącej wspólnoty w historii miasta. I ten zbór powstał oficjalnie w 2008 roku. Do tej pory liczył sobie około 80 członków. Natomiast radością, z którą z wami się chcę podzielić, jest taki prezent urodzinowy. Słyszałem, że u was często usługuje Andrzej Seweryn. Andrzej Seweryn też wychodzi z zakazalnicy, więc pozwoliłem sobie stanąć tak po środku bardziej, żeby was widzieć wszystkich dokładnie. Moją radością chciałem się podzielić z wami, mianowicie zbór w Otwocku stracił 17 członków. A wiecie, czemu stracił? Ponieważ w czwartek oficjalnie powstał i podpisał dokumenty założycielskie zbór Kalwaria w Górze Kalwarii. Aleluja! Aleluja! Tak jest. Panu należą się oklaski. Jest to Jego dzieło. Także Kościół Chrześcijan Baptystów Kalwaria w Górze Kalwarii. W czwartek było spotkanie założycielskie. Był z nami pastor Marek Głodek. Wcześniej był też pastor prezbiter naczelny Mateusz Wichary. Także chwała niech będzie Chrystusowi za nowo powstające społeczności. Amen. No więc dzisiaj muszę powiedzieć, że jestem pastorem w dwóch zborach. Jestem pastorem w Otwocku i jestem pastorem w Górze Kalwarii, przynajmniej do momentu, w którym Bóg nie wypchnie robotników na swoje żniwo. Jest to ogromna radość dla mnie i dziękuję Bogu za taki prezent urodzinowy. Dobrze, kochani, jedno zdanie modlitwy. Pochylcie razem ze mną swoje głowy. Boże, weź moje serce, moje usta i włóż w nie swój ogień. W imieniu Jezusa o to Cię proszę. Amen. Amen. Kochani, wiele lat temu podjąłem przymierze z Panem Bogiem. Taką przymierze, może za dużo powiedziane, decyzję przed Bogiem. Moją decyzją było to, że za każdym razem, kiedy po raz pierwszy pojadę do jakiegoś zboru, będę opowiadał o tym, co Chrystus uczynił w moim życiu. I tak się składa, że jestem w tym zborze po raz pierwszy. Tak? Jestem w tym zborze po raz pierwszy, widzę hajnówkę, także wy już tą historię znacie, spotkamy się po nabożeństwie, możecie iść. Myślę, że kiedy będę opowiadał, zrozumiecie, dlaczego podjąłem taką decyzję. Otóż nie wychowałem się w kościele. Nie mogę powiedzieć, że jestem baptystą z baptystów z pokolenia baptystycznego. Nie mogę powiedzieć, że Ewangelia była mi zwiastowana od samego początku. Nie mogę powiedzieć, że od najmłodszych lat swojego życia słyszałem, co Chrystus uczynił na krzyżu i kim jest. Jestem człowiekiem ulicy. Jestem człowiekiem z zewnątrz. Jestem człowiekiem z innego środowiska. I ze względu na to chciałbym też przeprosić was, jeśli są jakieś konwenanse zboru białostockiego, które troszeczkę dzisiaj naciągnę, to niespecjalnie. Musicie zrozumieć, że jestem człowiekiem z zewnątrz. I mimo tego, że od 20 lat jestem chrześcijaninem, nadal uczę się pewnych rzeczy. Dobrze? Ale dzisiaj są moje urodziny, to chyba mogę was prosić o pewną dozę miłości i cierpliwości. Tak? Mogę czy nie? Bardzo się cieszę, słuchajcie. Kocham was, ładnie wyglądacie. Naprawdę. Bardzo się cieszę, że jestem z wami. To może, żeby pokazać wam, o co chodzi mniej więcej, to spójrz na swojego sąsiada w ławce i powiedz: dobrze, że jesteś. Cieszę się, że dzisiaj przyszedłeś. Dobrze, kochani, otwórzmy razem list do Rzymian, rozdział 1, werset 1. List do Rzymian, rozdział 1 i werset 1. Zanim opowiem troszeczkę o tym, co Chrystus uczynił w moim życiu, chciałbym odrobinę wstępu. W Kościele, w nauczaniu w Kościele istnieją pewne trendy. Pewne rzeczy pojawiają się, są pewne, no właśnie, trendy to jest dobre słowo, pewne fale nauczania. Bardzo dużo w pewnych okresach mówi się o pewnych rzeczach. I wydaje mi się, że dzisiaj jednym z takich trendów jest mówienie o tym, że Bóg jest naszym Ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi. I jest to trend bardzo mocno potrzebny, ponieważ jesteśmy społeczeństwem i moje pokolenie jest pokoleniem, które przeżywa ogromny deficyt ojcostwa, ogromny deficyt relacji z ojcem. Jak dowiecie się później, mój ojciec robił w życiu dobrze dwie rzeczy. Dobrze pił i dobrze bił. Więc ja z moim ojcem raczej nie miałem żadnych relacji, a jeśli miałem takie, to jakiekolwiek, to raczej z jego paskiem albo ręką, pięścią. I jesteśmy pokoleniem, które przeżywa deficyt ojcostwa, deficyt relacji z ojcem, dlatego podkreślamy to, że Bóg jest tym, który zaspokaja te deficyty, że On jest tym, który przychodzi i pokazuje nam, że my jesteśmy Jego dziećmi, a On jest naszym Abba Ojcze. Duch Święty woła w nas, Abba Ojcze. Duch Święty mieszka w nas i woła. Natomiast wydaje mi się, że jest pewien biblijny problem braku balansu. I dzisiaj chciałbym rozpocząć od tego fragmentu pierwszego wersetu rozdziału pierwszego listu do Rzymian, żeby pokazać, jaki brak balansu widzę. Mianowicie, kiedy włączam na YouTubie czy na Facebooku nawet jakichś współczesnych, popularnych kaznodziejów, to bardzo często zaczynają oni swoje rozważania mówiąc, no użyję siebie, Michał Szlachetka, Syn Boży, Dziecko Boże, prawda, powołany, wybrany i tak dalej. I to są wszystko biblijne prawdy, to są wszystko dobre rzeczy, ale zastanawia mnie fakt, że apostoł Paweł nigdy nie zaczął tak swojego listu. Zauważyliście? Apostoł Paweł w Nowym Testamencie jest autorem Nowego Testamentu, od którego najwięcej wiemy, jeśli chodzi o objawienie serca Boga jako Ojca. Najwięcej Paweł o tym napisał. A jednocześnie ten sam apostoł Paweł ani razu nie rozpoczął swojego listu tymi słowami. Apostoł Paweł, Dziecko Boże. Zwróciliście na to uwagę? To jest bardzo dla mnie interesujące. I list do Rzymian 1:1 jest próbką tego, jak apostoł Paweł rozpoczyna swoje listy. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa. Gdybyście spojrzeli do języka greckiego, znaleźlibyście tutaj greckie słowo doulos, które przede wszystkim oznacza niewolnik, dokładnie, pastor Grekę czyta. Niewolnik. Dzisiaj słowo niewolnik źle brzmi, ono źle się nam kojarzy. Ale apostoł Paweł używa tego słowa. Paweł, niewolnik Jezusa Chrystusa. Użyjmy na chwilę tego słowa niewolnik, dobrze? Mimo, że mamy złe skojarzenia z nim. Paweł, niewolnik Jezusa Chrystusa. Kochani, współpracujcie przez chwilę ze mną. Kto to jest niewolnik? Czy niewolnik decyduje sam o swoim życiu? A kto decyduje o jego życiu? Jego właściciel, prawda? Jego Pan. I interesujące dla mnie jest, że kiedy rozpoczynasz list i piszesz o sobie jako o autorze, to przekazujesz adresatom swoją tożsamość. Przekazujesz to, kim jesteś. Przekazujesz to, za kogo się uważasz. prawda? Co myślisz sam o sobie? I zadaj dzisiaj sobie pytanie jako wierzący człowiek, co apostoł Paweł, wielki apostoł narodów, myśli sam o sobie? Kiedy definiuje swoją tożsamość, rozpoczynając każdy swój list. Paweł, niewolnik Jezusa Chrystusa. Pomyśl sobie, że jesteś na spotkaniu biznesowym albo pijesz kawę z jakimś klientem. Rozmawiacie i wręcz czekasz, kiedy on zada ci pytanie, kim jesteś. Możesz wtedy powiedzieć, dzień dobry, jestem menedżerem działu sprzedaży. Albo jestem ubezpieczycielem, mam dla ciebie ofertę. Prawda? Albo poznajesz kogoś nowego na jakiejś imprezie, nie wiem, integracyjnej i wręcz czekasz, aż ktoś zapyta się, kim jesteś? Co robisz? Nie? No, jestem Michał, wykładam chemię. O, gdzie, na uniwersytecie? Nie, w Biedronce. Dzisiaj bardzo często to, co robimy, definiuje to, kim jesteśmy. Zgodzicie się ze mną? Bardzo często to, co robimy w życiu, czy miara sukcesu, jaki osiągnęliśmy w życiu, definiuje nasze poczucie własnej wartości. Mówimy o tym, kim jesteśmy. Dzień dobry, nazywam się Michał, jestem kierownikiem, tak jak powiedziałem, albo dyrektorem, albo prowadzę firmę, prawda? Albo robię to, albo robię tamto. Powiedzcie mi jedną rzecz. Czy pamiętacie ktoś z was, jakiego obywatelstwa był apostoł Paweł? Jakiego? No śmiało, śniadania nie jedliście. Jakiego? Rzymskiego. Brawo. Wszyscy oczywiście mówiliście dobrze, tylko za cicho. Chciałem, żeby wszyscy słyszeli. Apostoł Paweł był obywatelstwa rzymskiego, był obywatelem Rzymu, oczywiście był Izraelitą, natomiast jeśli chodzi o obywatelstwo, był Rzymianinem, tak? Ciekawa informacja historyczna. Czy wiedzieliście o tym, że obywatel Rzymu nie mógł być niczyim niewolnikiem? Obywatel Rzymu to jest wolny człowiek. Decydujący sam o sobie. On nie ma prawa być niewolnikiem. Stąd wniosek, jeśli apostoł Paweł każdy swój list rozpoczyna tymi słowami. Paweł, niewolnik Jezusa Chrystusa. A jednocześnie, jak widzimy w Dziejach Apostolskich, kiedy zaszła potrzeba, powołał się na swoje obywatelstwo i użył go, prawda? Stąd wniosek, którym chciałem się podzielić. Apostoł Paweł sam, z własnej woli, niczym nie przymuszony, jako wolny człowiek i obywatel Rzymu, dobrowolnie stał się niewolnikiem Chrystusa i za takiego się uważał. Czy ktoś powie na to amen? Chciałbym zadać wam kilka pytań. Pozwolę sobie. Cześć, jak masz na imię? Marek. Michał, niewolnik Jezusa Chrystusa. A ty kim jesteś?
Ja nie jestem niewolnikiem Jezusa Chrystusa.
Widzicie? To są słowa tożsamości. Ten człowiek, ten brat w Chrystusie wypowiedział właśnie słowa tożsamości. Te słowa tożsamości mówią, nie jestem swój. O moim życiu nie stanowię ja. O moim życiu stanowi Chrystus. Witaj, kochana siostro. Jak masz na imię?
Nina.
Nina. Nazywam się Michał. Jestem niewolnikiem Jezusa Chrystusa. A ty?
Ja też.
Słyszycie? Słyszycie tą kochaną siostrę? Ona wypowiedziała właśnie słowa tożsamości. Ona powiedziała, kim jest. Ona powiedziała, co definiuje jej życie. Jej życie definiuje posłuszeństwo Chrystusowi. Ponieważ Chrystus ją wykupił. Pastor Marek przeczytał dzisiaj fragment z Ewangelii Mateusza. Może nie będziemy go od... Marcin. Marek powiedziałem? Bo Marek przed chwilą. Na szczęście nasze imiona zapisane są w księdze, która lepiej je pamięta niż ja. Amen?
Amen.
Pastor Marcin przeczytał dzisiaj fragment o dwóch synach. Dzisiaj popularne jest, jesteśmy synami Bożymi, jesteśmy dziećmi Bożymi. To, czego ludzie nie rozumieją, to to, że w środowisku Izraela każdy syn codziennie o 6 rano stawiał się przed swoim tatą i mówił: Abba, jaka jest twoja wola dla mnie na dzisiaj? Ponieważ w ich zrozumieniu dobry syn jest sługą swojego ojca, dopóki nie przejmie dziedzictwa. Więc dzisiaj, kiedy tak dużo mówi się: jestem synem, jestem dzieckiem, ja się z tym wszystkim zgadzam. Ale to, czego mi brakuje, to to, że rzadko spotykam chrześcijan, którzy na przykład o 6 rano zadają w ogóle takie pytanie: Boże, jaka jest twoja wola dla mnie na dzisiaj? Wiecie, czasami mówimy pewne rzeczy, ale nie widać tego w praktyce, nie widać tego w codzienności, a dobry syn to jest sługa swojego ojca, to jest niewolnik swojego ojca. I wyjątkowe w tej przypowieści było to, że ojciec poszedł do syna. Oni to od razu wyłapali, ale jak to ojciec poszedł do syna i powiedział mu: pracuj w winnicy? Przecież powinno być odwrotnie. Syn powinien przyjść do ojca i powiedzieć: Abba, czym chcesz, żebym zajął się dzisiaj? Idź pracuj w winnicy. Jeden powiedział: dobrze, ale nie poszedł. Drugi powiedział: nie chce mi się. Ale zastanowił się i poszedł. Który wypełnił wolę? To jest bardzo ważna rzecz do zrozumienia, ponieważ 20 lat temu w trochę mniejszym zborze niż wasz, w zborze w Żyrardowie, w ławce siedział sobie młody biznesmen. Właściciel dobrze prosperującej firmy budowlanej. Ma na imię Jacek. Siedział sobie na nabożeństwie. Trwało, nie wiem, czy to, co nazywamy uwielbieniem, śpiew, czy może ktoś głosił słowo, ale siedział sobie w ławce, tak jak ty dzisiaj siedzisz. Jak masz na imię? Piotrek, witaj, jestem Michał, niewolnik Jezusa Chrystusa. Bardzo mi miło. Halleluja, chwała Bogu, słowa tożsamości. Siedział sobie tak jak on w ławce. I w pewnym momencie, nie wiem, czy usłyszał głos, podejrzewam, że nie, ale poczuł takie wewnętrzne przekonanie, że Bóg do niego mówi: chciałbym, żebyś jechał do Monaru i głosił Ewangelię narkomanom. I ten człowiek powiedział: do ćpunów mam jechać? Przecież oni brudni są, śmierdzą. Jeszcze HIV-em mnie zalażą. Jacek nigdy w życiu nie wziął do ust alkoholu. Był porządnie ubrany. W porządnym garniturze. Nigdy nie pił, nigdy nie palił. Porządny człowiek. I tak powiedział: do ćpunów nie pojadę. Doszło do tego, muszę trochę skrócić historię, nie opowiem jej całej, ale doszło do tego, że Jacek przestał się modlić, przestał czytać Biblię i zaczynał nawet opuszczać zebrania w zborze, ponieważ za każdym razem, kiedy zaczynał się modlić: Panie Jezu, od razu przychodziło do niego przekonanie: przecież chciałem, żebyś jechał do Monaru i głosił ćpunom Ewangelię. Więc ten człowiek zaczął wycofywać się z życia duchowego, ponieważ nie chciał podjąć wyzwania, które Bóg mu rzucił. W końcu złamał się i powiedział Bogu tak: stanę w zborze w niedzielę i powiem: chcę jechać do Monaru. Jeśli zgłosi się ktoś, kto pojedzie tam ze mną, to pojadę. Zgłosiła się młoda, 20-letnia wtedy dziewczyna. Ktoś ma 20 lat na sali? Ręka w górę, śmiało. Przyznać się. Kobiet się nie pyta o wiek. Okej, tam są na balkonie. Młoda 20-letnia dziewczyna. Dzisiaj... Tak. Oj, dałaby mi w kość. Ale cóż, powiedziała, ja z tobą pojadę. Wiecie, ta młoda dziewczyna naraziła się na gwizdy, zaczepki słowne, ale pojechała. Pojechali i w ośrodku Monaru w Budach Zosinych głosili Ewangelię. Opowiadali o Chrystusie, który umarł na krzyżu za grzechy. Opowiadali o Chrystusie, który umarł na krzyżu, żeby wyzwolić tych chłopaków i dziewczyny z narkomanii. Opowiadali o Chrystusie, który zbawia, który wyrywa, który działa, który niesamowite rzeczy robi, który oddał swoje życie na krzyżu dla grzechów całego świata. I w tym gronie był jeden narkoman, który przez 5 lat ćpał heroinę i przez 1,5 roku był człowiekiem bezdomnym i znalazł się w Monarze. Domyślacie się, kim był? Nazywał się Michał Szlachetka. Urodziłem się w Olsztynie w rodzinie alkoholowej. Mój ojciec pił i bił. Kilka razy próbował zamordować moją mamę na moich oczach. Moi rodzice rozwiedli się, kiedy miałem 11 lat. Ojciec został za agresję sądownie wyrzucony z domu. Przeżył jeszcze 1,5 roku. Pił denaturat już w tamtym czasie. Pewnego dnia przyszedł do swojego pokoju, postawił sobie farelkę za blisko łóżka, ponieważ był kompletnie pijany. Łóżko zajęło się i zaczadział. Nie podpalił się, nie spalił się żywcem, ale zaczadział. Tak zginął mój ojciec. Kiedy moi rodzice się rozwiedli i w moim życiu zapanował pokój, do tej pory miałem swój cel, biegłem do domu, chciałem być w domu, żeby ratować moją mamę. Mój ojciec był wielkim facetem, to był były wojskowy. Moja mama też jest emerytowanym pracownikiem wojska cywilnym, ale pracownikiem wojska. Całe życie w wojsku pracowała i do waszego miasta jeździła w delegację, więc pewne budynki wojskowe również ona w tym mieście nadzorowała ich budowę. Być może ja też tutaj byłem jako dziecko, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie to był wielki facet i odciągnąć go fizycznie od mojej mamy to był wielki wyczyn. Ja sam nie byłem w stanie tego zrobić, więc biegłem po sąsiada i tak dalej. To są moje wspomnienia z dzieciństwa. Trauma, bitwy, bójki, rozboje, ucieczki do ciotki, spanie po nocach u znajomych. To są wspomnienia z dzieciństwa. I kiedy ten koszmar się skończył, ja nie potrafiłem odnaleźć się w życiu. Nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Zacząłem być bardzo zły, wściekły. We mnie panował gniew. W środku byłem jednym wielkim, chodzącym gniewem. Byłem wściekły na ludzi, którzy się uśmiechają. Nienawidziłem ludzi. Gdybyś mnie spotkał 25 lat temu, gdybyś mnie spotkała 25 lat temu, to pewnie zrobiłbym wszystko, żeby cię okraść. Kiedy miałem 14 lat, siedziałem na fosie w Olsztynie. Ktoś do mnie przyszedł i powiedział, hej Misiek, masz jakiś towar? Więc ja poszedłem do takiego miejsca, gdzie można było kupić. Przyniosłem, za chwilę znowu, hej Misiek, masz jakiś towar? Poszedłem, daj pieniądze, poszedłem, przyniosłem. I tak kilka razy w ciągu godziny, jako 14,5-letnia młodzież, bo nie mogę powiedzieć dziecko, bo zaraz mnie tutaj obwieszą niektórzy wczoraj. Jako 14,5-letni chłopak zostałem dealerem narkotyków w Olsztynie. Miałem dużo znajomych, handlowałem narkotykami, moje życie zamieniło się w jedną wielką imprezę. I kiedy handlujesz narkotykami, to dostajesz coraz to nowy sprzęt, coraz to nowy towar, więc ja nie tylko paliłem marihuanę, ale zacząłem brać ekstazy, zacząłem brać amfetaminę, zacząłem próbować różnych rzeczy, w końcu zacząłem brać heroinę. I kiedy spróbowałem heroinę, to heroina stała się moim jedynym narkotykiem. Do dzisiaj, jeśli podciągnę, no nie dam rady, ale moglibyście zobaczyć blizny po wkłuciach, po zastrzykach w moich żyłach. Do dzisiaj są to ślady, choć już zabliźnione, są to ślady tego, kim byłem kiedyś. zanim Chrystus mnie znalazł. Tam właśnie w ośrodku Monaru. I tak było do 18 roku życia. Zacząłem, kiedy miałem 14. Do 18 roku życia ćpałem i imprezowałem. Szkołę skończyłem dlatego, że moja mama była tam częściej niż ja. I w pewnym momencie, kiedy skończyłem 18 lat, moja mama powiedziała: okej, jesteś dorosły, teraz wynocha. Czyli do 18 roku życia trzymała mnie w domu, kiedy skończyłem 18 lat, wyrzuciła mnie z domu. Bardzo słusznie zresztą. Więc jako 18-latek zostałem człowiekiem bezdomnym. Kto z was był kiedyś w Olsztynie? Kojarzycie, gdzie jest centrum handlowe Alfa? W centrum miasta? Kojarzycie, tak? Zanim zbudowano Alfę, w tym miejscu była opuszczona fabryka cegieł. Może pamiętacie, może nie. Ona tam stała dokładnie w tym miejscu, gdzie teraz jest Alfa. Właściwie to na części parkingowej bardziej. Nie? I to był tak zwany squat. Ktoś wiecie, co to jest? To jest język młodzieżowy, rozumiem, może nie wszyscy kojarzą, ale wiecie, czym jest squat? Wiecie, tak? To jest takie miejsce, opuszczone budynki, gdzie mniej więcej 30 akurat w tamtym czasie narkomanów mieszkało. Ja tam mieszkałem przez 1,5 roku. Razem ćpaliśmy, razem kradliśmy, razem żyliśmy. Kiedy tam mieszkałem, dwóch moich kolegów przedawkowało i jeden z nich zmarł. Wiecie, nabożeństwo niedzielne, nabożeństwem kościoła nie jest miejscem, żeby opowiadać jakieś straszne historie, ale ja muszę wam powiedzieć, bo czasami kościół wydaje mi się, że nie zna takich rzeczy, które dzieją się w świecie. Ja wczoraj młodzieży opowiedziałem tą historię, opowiem ją też dzisiaj. Wiecie, narkotyki, to co robi diabeł z ludźmi. Ja miałem taką bliską koleżankę, nazywała się Wioleta. I powiem wam, jakie były jej cele i marzenia w życiu. Wiola miała 4 siostry, było ich 5 dziewczyn. I jej rodzice zginęli w wypadku samochodowym. I wszystkie 4 siostry zaczęły pracować w domu publicznym, sprzedając swoje ciało za pieniądze. A ona była wtedy nieletnia. Pamiętacie, ja kiedy zacząłem ćpać, miałem 14 lat, więc my wszyscy byliśmy nieletni. I wiecie, jaki Wiola miała cel w życiu? Jakie miała pragnienia? Jakie miała marzenia? Chciała zaćpać się przed 18. Po prostu zginąć, zniknąć. Rozpłynąć się. Przedawkować. Marzenia 15-letniej dziewczyny. Przedawkować przed 18. Bo wiedziała, że kiedy skończy 18 lat, to siostry zabiorą ją do domu i będzie z nimi pracować. To jest właśnie rzeczywistość, w której żyłem. To jest rzeczywistość, gdzie to była moja codzienność kiedyś. Pewnego dnia obudziłem się na klatce schodowej, z mojej ręki sterczała strzykawka. Zdałem sobie sprawę, że ja sam zaczynam zmierzać prosto ku śmierci. Wyszedłem z tej klatki schodowej, poszedłem do Monaru, do punktu Monaru i skracając tą historię, bo muszę patrzeć na zegarek, trafiłem do ośrodka w Budach Zosinych. Zacząłem się leczyć. Podjąłem leczenie i kiedy byłem 1,5 miesiąca w Monarze, okazało się, że ludzie, którzy są tam dłużej ode mnie, oni ćpają w ośrodku. Są w układzie i ćpają w ośrodku. Nie wszystkie ośrodki takie są. Bardzo mocno polecam ośrodki, są dobre ośrodki. Tam, gdzie ja trafiłem, był bałagan. I w tym momencie, kiedy oni zostali wyrzuceni z ośrodka, ja zacząłem myśleć o tym, żeby wrócić na ulicę i z powrotem ćpać. Zrozumiałem, że moja sytuacja jest beznadziejna, że straciłem swoje życie, że jestem przegrany, że nie jestem w stanie nic zrobić, że nie jestem w stanie o swoich własnych siłach wygrać z nałogiem, że moja sytuacja jest beznadziejna. I właśnie w tej beznadziei objawia się Boża łaska. W tym momencie Jacek i Paulina, o których wam powiedziałem, przyjechali do Monaru. Młoda, 20-letnia dziewczyna i szanujący się, traktujący życie na poważnie biznesmen. pojechali bezdomnym narkomanom, ćpunom głosić Ewangelię. Jeden z nich usłyszał o Jezusie. Wyszedł na środek i wypowiedział to, co nazywamy modlitwą grzesznika. Panie, ratuj mnie. Zbaw moje życie. Przemień mnie. Uratuj mnie. Zabierz z mojego wnętrza serce kamienne, a włóż serce mięsiste na jego miejsce. I dzisiaj ten narkoman stoi przed wami 20 lat później. Jestem 20 lat trzeźwy. 20 lat. Ani przez moment, ani przez chwilę w ciągu tych 20 lat nie chciałem wrócić na ulicę i ćpać. Wiecie czemu? Bo poznałem prawdę i prawda dała mi wolność. A tą prawdą jest Jezus Chrystus, którego dzisiaj chwalimy. Amen? Ktoś powie na to amen? To jest właśnie moc Ewangelii. To jest moc Ewangelii, gdzie Chrystus zmienia życie. Dzisiaj jestem przed wami jako mąż i ojciec i pastor. Poczucie humoru Pana Boga z bezdomnego na pastora, co? Kto by pomyślał, nie? A pamiętacie, co psalm mówi? Podnosisz nędzarza z prochu i sadzasz go gdzie? Wiecie, jak ja się czuję dzisiaj, patrząc na was? No jestem między książętami. To był komplement, przynajmniej miał być. Trochę źle zabrzmiało. Jestem między książętami, słuchajcie. Jesteście kochani, jesteście wspaniali. Macie wspaniałe świadectwo i wiecie co? Przyjęliście mnie. Przyjęliście mnie. Taki zbór jak wasz mnie przyjął. Wiecie, że kiedy ja się nawróciłem, miałem włosy dotąd skręcone w dredy i zafarbowany na zgniły, zielony, wodorostowy kolor? Chodziłem w podartych spodniach i przyszedłem tak na nabożeństwo. Wiecie, jak przychodzi na nabożeństwo ktoś w włosach dotąd zielonych i jeszcze w dredach, to wiecie, co się dzieje? Ja wam zaprezentuję. Mniej więcej to się dzieje. Ale wiecie co? Już dzisiaj tak nie wyglądam. I już dzisiaj tak nie mówię. Bo Kościół zaakceptował mnie pomimo mojej odmienności. Przyjął mnie, wychował mnie, pokazał mi, jak mówić, jak się ubrać, jak żyć, jak pracować. Wszystkiego nauczyłem się w Kościele. Wiecie czemu? Bo byłem bezdomny. A skoro byłem bezdomny, to kiedy skończyłem Monar, to wiecie, gdzie zamieszkałem? W Kościele. Kościół dał mi miejsce, gdzie mogłem mieszkać przez 3 lata. I żyłem w Kościele i uczyłem się tej Ewangelii, którą głosimy, właśnie w Kościele. I kiedyś był chrzest. Stałem koło baptysterium w białej szacie. I zaprosiłem moją mamę. Powiedziałem, mamo, nawróciłem się. Jezus Chrystus jest moim Panem. Przez słuchawkę słyszałem, no tak, z nałogu do sekty. Ale mówię, mamo, przyjedź. Przyjedź do Żyrardowa. Bądź na moim chrzcie, jestem nowym człowiekiem. Nie jestem ten sam. Jestem inny. I moja mama, wchodząc tam do przedsionka, tam jest trochę mniejszy, inny, ale wchodziła, ja stałem tutaj z boku koło jeszcze jednego człowieka w białej szacie i wiecie co? Moja mama padła na kolana tam w przedsionku i wykrzyknęła na cały głos: tylko Bóg mógł zmienić mojego syna. I dzisiaj jest wierzącą w zborze baptystów w Olsztynie. Babcia przyjeżdża do wnuczek. Mamy relacje. Ta, która wyrzuciła mnie z domu, nie chciała mnie znać. Dzisiaj Chrystus połączył w jedno to, co diabeł rozwalił. Bo moc Ewangelii przemienia życie. Ktoś powie na to amen? Moc Ewangelii przemienia życie. I wiecie, dlaczego opowiadam swoją historię? Dlaczego podjąłem tą decyzję, żeby za każdym razem, kiedy jestem po raz pierwszy w jakimś zborze, opowiadać o swojej historii? Gdyby nie Chrystus, dzisiaj bym nie żył tak jak wszyscy moi znajomi właściwie. Gdyby nie Pan Jezus, który zainterweniował i wkroczył z mocą w moje życie, dzisiaj by mnie nie było. Byłbym wspomnieniem na półce, zdjęcie z kwiatkiem. Dlatego moje życie należy do Chrystusa, bo bez Niego by go nie było. A jak z Tobą? Dzień dobry, kochana siostro. Jak masz na imię? Michał Szlachetka, niewolnik Jezusa Chrystusa. Kim jesteś? Niewolnik Jezusa Chrystusa. Bo ona też ma swoją historię. Prawda? Ona też ma, kochana Wiera też ma swoją historię. Też może opowiedzieć, jak Bóg ją odkupił, jak Chrystus ją wykupił na własność dla siebie. Może nie była narkomanem, może nie była alkoholikiem, ale też Chrystus ją wykupił. Też Chrystus wziął ją i powiedział, chodź, dam Ci życie. Będziesz miała życie we mnie obfite, życie wieczne. Oczywiście to jest najważniejszy i najcenniejszy dar, ale również w tym życiu będziesz mogła mi służyć i opowiadać o mojej wierności. Amen? Siostro, jak masz na imię? Jak? Iza. Cześć, niewolnik Jezusa Chrystusa. Słowa tożsamości, bo Iza też ma swoją historię. I on też Chrystus wykupił i wezwał do nowego życia. Amen? Słuchajcie, kochani, ja bym bardzo chciał, żeby każdy z nas zdał sobie sprawę, że tak jak apostoł Paweł sam z własnej woli, bez żadnego przymusu, nikt go nie zmusił, bo według wszelkich praw i norm społecznych jako Rzymianin jest wolnym człowiekiem, Paweł. A jednak, kiedy mówi o swoim życiu, mówi, straciłem prawa do swojego życia. Nie należę do samego siebie. Chrystus mnie wykupił, a więc do Chrystusa należę i to Chrystus decyduje o moim życiu. Amen? A kto decyduje o Twoim? Kto decyduje o Twoim życiu? Amen. Amen. To jest dobra odpowiedź. Kochani, wiem, że jest takie niepisane błogosławieństwo. Ono brzmi, błogosławieni krótko mówiący, albowiem oni ponownie zaproszeni będą. Ja mam problem z tym błogosławieństwem, bo nie mogę się nigdy zmieścić. Dlatego chciałbym zapytać, to nie jest spotkanie członkowskie, ale chciałbym zapytać, dacie mi jeszcze 10 minut? Na pewno? No tacy kochani jesteście, dziękuję wam. Biorę to jako prezent na urodziny. Bo chcę z wami przeczytać jeszcze jeden werset. Jeszcze jeden tekst. To jest długi tekst, nie będziemy omawiać całego, ale ja kilka myśli chciałbym z tego tekstu wyczytać. Fajnie by było, gdybyście mieli to przed oczyma. To jest Księga Powtórzonego Prawa, Starotestamentowa Księga, Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 15. Przeczytam wersety od 12 do 17. Piąta Mojżeszowa, rozdział 15. Wersety od 12 do 17. Dobrze? Jesteście ze mną?
Jesteśmy.
Jeśli zaprzeda się tobie twój brat, Hebrajczyk lub Hebrajka, to będzie ci służyć 6 lat, a w 7 roku wypuścisz go od siebie wolnym. Gdy będziesz wypuszczał go od siebie wolnym, nie wypuścisz go z pustymi rękami. Szczodrze go obdarujesz z twoich owiec, z twojego klepiska, z twojej tłoczni wina, tym, czym pobłogosławił cię Pan twój Bóg. Będziesz też pamiętał, że sam byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan twój Bóg cię wykupił. Dlatego ja nakazuję ci dzisiaj tę sprawę. A jeśli by powiedział do ciebie, słuchajcie, to jest bardzo ważne, ale jeśli on powiedziałby do ciebie, nie odejdę od ciebie, gdyż pokochał ciebie i twój dom, bo dobrze mu było u ciebie. to weźmiesz szydło i przekujesz mu ucho o drzwi i będzie twoim niewolnikiem na zawsze. Również ze swoją niewolnicą postąpisz tak samo. Dlaczego apostoł Paweł mówi o sobie, że jest niewolnikiem? Jestem absolutnie przekonany, że jako Żyd, jako Izraelita, jako uczeń Gamaliela, jako faryzeusz z faryzeuszów, znał dobrze Torę i znał prawo niewolnika miłości. I wiedział. Wiedział o tym prawie. I zastosował je do samego siebie. Jeszcze raz podkreślam, apostoł Paweł jako Rzymianin, obywatel Rzymu, społecznie i prawnie nie mógł być niewolnikiem. A jednak sam o sobie tak mówił. Dlaczego? Bo kochał Jezusa. I dzisiaj chciałbym was wezwać do pewnej deklaracji. Chciałbym was wezwać do pewnej decyzji przed Bogiem. A już najbardziej by mi zależało na tym, żeby kiedy dojdzie do ciebie kielich i chleb podczas czasu wieczerzy, żebyś wspomniał o tym, o czym mówię w tej chwili. Jestem absolutnie przekonany o tym, że jako ludzie nie jesteśmy marionetkami w rękach Boga. Bóg daje nam pewną dozę wolności. Jako suwerenny władca, oczywiście tu nie będę rozwijał myśli, ale daje nam pewną dozę wolności. I chciałbym was wezwać do tego, żebyśmy na podstawie tego tekstu, każdy z nas, wiecie, nasze życie to decyzje. Codziennie decydujemy. Decydujemy, do jakiej szkoły pójdziemy. Decydujemy, jaki zawód obierzemy. Decydujemy, czy pojedziemy na misję, czy nie. Decydujemy, czy podpiszemy kontrakt z tym akurat człowiekiem, czy nie. Czy zatrudnić go na czarno? Czy może jednak ze stratą, ale uczciwie? Codziennie decydujemy. Każdy z nas decyduje. Pytanie, kto decyduje w naszym życiu? Nadal my? Czy ten, który jest naszym Panem? I chcę wam powiedzieć, że każdy z nas, nieważne, czy jesteś chrześcijaninem 5 lat, 10, 20 czy 30, każdy z nas może dzisiaj powiedzieć: Panie, dobrze mi u Ciebie. Dobrze mi u Ciebie. Ja nie chcę odchodzić. Nie mam zamiaru nigdzie iść, Panie. Kocham Cię, kocham Twój dom, kocham Twój Kościół. Nie idę. I Pan wtedy bierze takiego człowieka i przekuwa mu ucho. I to przekute ucho jest świadectwem dla wszystkich ludzi w Izraelu, że ten człowiek dobrowolnie i z własnej woli słucha się tego, co mówi jego Pan. Pan mówi, sługa słucha. Pan mówi, sługa wykonuje. Bardzo mi się marzy Kościół ludzi przekutego ucha, jeśli wiecie, co mam na myśli. Nie mówię o kolczykach. Marzy mi się Kościół ludzi, którzy dobrowolnie, z własnej woli powiedzieli: Panie, jestem Twój, bo Cię kocham. Kocham Ciebie i kocham Twój dom. Nigdzie nie idę. Należy do Ciebie. Moje życie należy do Ciebie. Amen. I chciałbym was prosić o to, żebyście to razem ze mną powiedzieli. Krótkie zdanie. Jestem Twój, bo kocham. Ale dziękuję za gotowość. Zbudowałem się Twoją postawą. Chwała Bogu. Ale wiecie co? Chciałbym, żebyśmy to zrobili razem. Tak jak chór śpiewa pewne rzeczy w harmonii, prawda? Powstaje harmonia czy symfonia, nie wiem, przepraszam, nie znam się, nie jestem muzykiem. Ale powstaje piękny dźwięk, kiedy oni razem w koordynacji pewne rzeczy robią. I jest to piękna rzecz, prawda? I rozkoszujemy się słowami tego hymnu, prawda? Kiedy chór śpiewa hymn. Tak samo chciałbym chciałbym, żeby Kościół dzisiaj przed Bożym tronem, a mamy dostęp do Bożego tronu przez krew baranka, przez zasłonę, która została rozdarta, z wiarą, która sięga poza zasłonę, jak nadzieja, prawda? Ona sięga tam, poza zasłonę, żebyśmy dzisiaj jako Kościół razem wypowiedzieli przed Chrystusem, który jest obecny, bo gdzie dwóch lub trzech się zgromadza, tam ja jestem pośród nich, amen? Pan jest na tym miejscu. Chciałbym, żeby On usłyszał dzisiaj te słowa nie tylko z Twoich ust, ale z naszych ust jako Kościoła. Jestem Twój, bo kocham. Damy radę? Damy radę? To co? Może kto może, niech powstanie. Kto chciałby, niech uklęknie. A kto chciałby, niech siedzi. Bo jesteśmy, że tak powiem, różnego wieku. Niektórzy z nas są seniorami, więc w zupełnej wolności. Ale ja bym może spróbował poprowadzić. Zróbmy najpierw próbę generalną. Chór też miał próbę dzisiaj, dobrze? 3, 4. Jestem Twój, bo kocham. No, nadal mam wątpliwości co do waszego śniadania, ale może będzie na drugiej próbie będzie lepiej. Jestem Twój, bo kocham. Pięknie. Wspaniali jesteście. Kocham was. To jest cudowne. Okej, okay, i teraz taka kulminacja. Tak podnieśmy się. 3, 4. Jestem Twój, bo kocham. Dobrze mi u Ciebie, Panie. Chciałbym, żeby każdy z was dzisiaj wyszedł stąd z deklaracją przed Bogiem. Panie, moje życie należy do Ciebie. Rezygnuję z prawa do decydowania sam o sobie. Jestem Twoim niewolnikiem. I żeby te słowa, Paweł, niewolnik Jezusa Chrystusa, żeby one stały się rzeczywistością w Twojej codzienności. Amen. 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 Dziękuję Wam bardzo.